Dzień dobry. Witamy w 24 odcinku Pszczele Wieści o Przyrodzie Naukowo w Bartodziejach. Dlaczego znajdujemy się w Bartodziejach? Ściągnąłeś mnie tutaj do dawnego województwa radomskiego.
Tak jest, no będziemy mówili o znaczeniu tej nazwy, o leksemach pszczelarskich, które występowały od dawnych czasów, aż do współczesnych właściwie.
Dlatego ta miejscowość.
I dlatego ta miejscowość.
Następne badania, no cóż, no to kolejny raz projekt Varroa, dręcz pszczeli i oporność pszczół. Mianowicie badanie, które pokazuje, dlaczego to raczej matka pszczela genetycznie przenosi pewne cechy higieniczne związane z dręczoopornością, a nie na zasadzie takiej, że robotnicy się uczą. Wykazano to w pewnym eksperymencie.
Wykazano i jeszcze jeden eksperyment, w którym wykazano, że neonikotynoidy wpływają na stopień porażenia warozą.
Tak jest. Także zapraszam do słuchania i do oglądania. Dzień dobry Państwu, nasi drodzy widzowie i słuchacze w 24 odcinku Pszczele Wieści o Przyrodzie Naukowo. Dzień dobry Piotrze. Jak już wiecie, znajdujemy się w Bartodziejach i tutaj prawdopodobnie kiedyś rosła puszcza nieprzebrana, czyli bór. Czym był bór?
Raczej
był bór, po prostu był fragmentem lasu, gdzie pasiecznicy, bartnicy pełnili swoją funkcję, czyli wydobywali z dziko żyjących pszczół miód.
Tak jest, w związku z tym nazwa Bartodzieje jest poświadczona, że pochodzi od nazwy tego zawodu. A rozmawialiśmy dwa odcinki temu, o ile pamiętam, o toponimach pszczelarskich i na forum Polanki taka mała dyskusja się wywiązała na temat znaczenia nazw. Podsunął nam Wiktor Korczyński taką fajną pozycję, staropolska terminologia bartnicza na tle porównawczym Agaty Kwaśnickiej-Janowicz, wydawnictwo z Krakowa. I to jest bardzo fajna rzecz, którą mogę polecić, a dzisiaj będziemy mówili o leksemach w związku z tym artykuł w czasopiśmie spełniającym już wymogi naszego projektu, czyli czasopisma naukowego.
Studia Śląskie. Marzena Muszyńska, Instytut Śląski ze studiów nad leksyką pszczelarską. Właśnie Piotrze, bo wtedy omawialiśmy toponimy, a dzisiaj omawiamy leksemy. I jaka jest różnica? Otóż toponimy, jak już wtedy wyjaśniliśmy, to jest nazwa geograficzna, która nawiązuje w jakiś sposób do użyteczności czy funkcji, jaką ten teren pełni i ona może służyć w badaniach interdyscyplinarnych, historycznych, archeologicznych, a nawet jak się okazuje biologicznych i ekologicznych, dlatego że ludzie są tutaj bardzo konserwatywni i jak najbardziej znajdujemy się właśnie w takim miejscu. Znajdujemy się, jak już powiedzieliśmy, w Bartodziejach i historycznie jest poświadczone, że ta wioska została założona przez bartników. Od XIV wieku była już wioską prywatną, w rękach jakichś panów, nie? Mhm. Aktualnie jest po prostu sobie wioseczką w Radomskim, natomiast no nie rośnie już tutaj, niestety, nie rosną już tutaj bory, nie bartnicy,
nie prowadzą swojej działalności.
Nie prowadzą swojej działalności, ale teraz przychodzę do rzeczy, czym, jaka jest różnica pomiędzy leksemem. Otóż leksem jest jakby może być oderwany od geografii. Leksem to jest, można by to rozumieć jako wyraz, ale też nie do końca, dlatego że wyraz to jest częścią zdania, prawda, które oznacza jakieś jedno słowo. Natomiast leksem to jest pewna jednostka językowa, jak przeczytałem oczywiście, bo wcześniej przecież tego nie wiedziałem, pewna jednostka językowa, która zawiera pewne słowo, ale w ramach tej jednostki mieszczą się wszystkie odmiany i pochodne słowa, jakie z tego powstają. Czyli mamy tak, barć, to leksemem jest barć. I bartodzieje, bartnicy, to wszystko należą do tego samego leksemu. Rozumiesz?
Rozumiem. To jest taka rodzina, prawda? Taka rodzina słów, które krążą wokół znaczenia definiowanego przez słowo podstawowe.
Mają wspólny rdzeń, który ma jakieś jedno pochodzenie. No i właśnie tym się zajmuje ta autorka w tej publikacji, bada po prostu no, studia nad leksyką pszczelarską. I wychodzi z tego, że zresztą Bartodzieje też, to jest miejscowość jeszcze, która istniała w czasach prehistorycznych, choć niekoniecznie tak samo się nazywała, że to jest...
Zostańmy przy historycznych, bo prehistoria to
nie, jest... ale chodzi o działalność związaną z pszczołami.
A, no to jest na pewno,
to,
tak.
Jest to, wiele tych słów może mieć nawet jeszcze pochodzenie...
Może mieć pochodzenie prehistoryczne.
Dokładnie,
tak.
A współcześnie pełni rolę taką archaizmu w branżowym języku pszczelarskim.
No zgadza się. No bo słowo barć pierwotnie oznaczało wydrążenie w drzewie. Żeby to wydrążenie mogło powstać, to albo powstawało w sposób naturalny, albo w sposób sztuczny. I rozróżniano nawet barcie naturalne nazywane świepiotem lub ślepiotem. Oraz barcie dziane, które nazywano dziankiem lub dzienią.
Ale nawet te słowa, które używamy powszechnie i one wydaje się, że nie są archaizmami, też je pochodzą tak, od słów na przykład węza pszczela. Węza pszczela pochodzi od wiązu na przykład, albo węza jeszcze w gwarze jest używane. O, to słowo kiedyś było jak najbardziej słowem ludowym. Funkcjonowało w gwarze i oznacza coś w stylu jakiejś podwieszonego fragmentu woskowego. No, czyli po prostu zaczyn, można by powiedzieć, plasta pszczelego. Bo wiadomo, że w średniowieczu nie oznaczało przecież węzy pszczelej dokładnie, bo tak, węzy pszczelej nie było.
Ale jeżeli weźmiemy taką sytuację, że ludzi zajmujących się pszczołami nazywano bartnik, bartek, bartosz, bywało wójczyc, obelnik, pszczołowód, ale nazywano ich też pszczelarzem, pszczelnikiem i pasiecznikiem. I to już wtedy, więc też mamy współczesne nazwy, które były używane już od bardzo dawna.
Ale nie rozpędzaj, uważaj, nie rozpędzaj się z tym szukaniem po prostu, bez szukaniem wszędzie tego leksemu, gdzie jest podobny rdzeń do bardzi, dlatego że to, że coś jest podobne, to nie znaczy, że wywodzi się z tego samego leksemu. Otóż trzeba mieć na ten temat jakieś poświadczenie naukowe
tak,
i tutaj
prawda.
Autorka przytacza przykłady właśnie. Na przykład barten, można by myśleć, że właśnie wywodzi się od barci, od tego leksemu, a otóż nie, dlatego że wywodzi się z niemieckiego bart pcher, to znaczy płynąć. Natem albo barcikowo w olsztyńskim od barton trombos. Od słowa chata izba. Natomiast barcice, na przykład notowanej w XIII wieku obok Starego Sącza, wywodzą się od nazwy osobowej Barta, co może ten leksem może oznaczać topór.
No właśnie.
Jeżeli chodzi Barcin w Bydgoskiem z kolei, to może się wiązać z pracami przy wydrążaniu barci w lasach. Właśnie, bo barć przecież to pierwotnie znaczyło po prostu zagłębienie w drzewie. To nie musi konkretnie znaczyć przecież praca związana z pszczołami.
Niekoniecznie może, tak. Także pierwotnie niekoniecznie musiało oznaczać pracę związaną z pszczołami. No ale są takie słowa, które do dziś przetrwały jako już historyczne, chociażby leziwo, czyli przyrząd służący do dostania się do barci. I tu mamy no, takie jednoznaczne przypisanie tego słowa do jego znaczenia i raczej nie musimy szukać jakichś tam znaczeń dodatkowych.
Tak, tylko że to słowo, wiesz, zwróć uwagę, że nie, w odróżnieniu od węzy pszczelej no, nie jest powszechnym pszczelarskim użyciu.
No nie jest,
tylko
oczywiście.
Tylko raczej się używa go w neobartnictwie, czyli w współczesnym próbowaniu, w odtwarzaniu bartnictwa, prawda?
Tak, to prawda. No ale też możemy tak wpaść w trochę niezupełne rozumienie znaczenia słów, bo na przykład oklek to jest gniazdo pszczół w barci, kleczyć barć to jest oporządzać ją przed zimą, czyli wycinać plastry, które są przeznaczone do wycięcia i zabezpieczać ją przed zimą, ale już na przykład wykleczenie barci to jest jej zniszczenie, to jest wycięcie wszystkich plastrów. A jeśli będziemy to brali jakoś na że tak powiem, na chłopski rozum, czyli patrząc przez pryzmat tego, co wiemy, no to możemy właśnie wpaść w jakieś pułapki językowe.
I na koniec taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiesz, że to, jak aktualnie brzmi leksem pszczoły, jest dosyć młody. Pierwsze poświadczenie ma dopiero w XIV wieku, a jeszcze w XVI wieku, dopiero w XVI wieku zaczął się upowszechniać. Mianowicie pierwotnie to słowo brzmiało obcela, później ta samogłoska o jako taka cicha, język słowiański ma tendencję, języki słowiańskie do ich wycinania i później było pcela. I tutaj się naukowcy zastanawiają, że może to od brzęczenia i tak dalej, ale tego do końca nie wiadomo. Ale zwróć uwagę, że to jest podobne na przykład do słowa bienen, czy na przykład wcela, jak jest po czesku.
No zgadza się.
Także my mamy tutaj, nasz język postąpił tak, że wyciął i zmiękczył to i mamy teraz pszczołę, co jest dosyć młodym.
Pojawiła się później pszczoła, wreszcie pszczoła.
Takie. Mhm. No i na koniec zachęcam do przejrzenia sobie takiego listu, który w tej pracy jest zeskanowany, mianowicie księdza, który tu z 76 roku, tylko tak właściwie po to, żeby zobaczyć, jak kiedyś wyglądały listy, prawda? W czasach, kiedy jeszcze nie było powszechnego internetu.
No pamiętamy to, ale warto zawsze.
Ja przyznam, że trochę miałem tutaj...
Problemy ze zrozumieniem.
Tak, że trochę czułem się, jakbym czytał receptę lekarską. Dobra, przechodzimy do problemów z warozą. No, przechodzimy do problemu związanego z szukaniem cech odporności nadręcza pszczelego. Okazuje się, że pszczoły społeczne mogą nabywać pewną oporność behawioralną, czyli związaniem z zachowaniem się, albo na zasadzie genetycznej, albo na zasadzie uczenia się robotnic. I tak może występować w przypadku czmieli. Natomiast w przypadku pszczół miodnych może być to w ten sposób, że albo matka pszczela, albo matka pszczela przenosi tą informację genetyczną, albo robotnice w jakiś sposób uczą się tego typu zachowań. Tutaj akurat...
Albo zachodzi jeden i drugi czynnik.
Tak, tych cech jest wiele, ale tutaj mam na myśli konkretnie cechy higieniczne, prawda? No i są naukowcy, którzy postanowili to zbadać.
No tak. I byli to naukowcy z Anglii, z Manchesteru.
Ale zrobili też eksperyment na Hawajach. Dlaczego? Dlatego, że tam występuje populacja pszczół nieleczonych. Ale i w Wielkiej Brytanii mają takie populacje.
Mają bardzo duże obszary pszczół nieleczonych, więc wybrano dwie takie pasieki, które prowadzą właśnie hodowlę pszczół nieleczonych.
I wyobraźcie sobie, że to miejsce, które oni wybrali, to już tam populacja pszczół miodnych jest nieleczona 10 lat.
No tak. I wybrano po kilka rodzin z każdej z tych pasiek, czyli w Wielkiej Brytanii i na Hawajach. Połowę z tych rodzin zostawiono jako pewnego rodzaju kontrolę. Tam na Hawajach uszeregowano je...
z tymi samymi matkami, z którymi one
tak
żyły wcześniej.
Tak? Uszeregowano je od najsilniejszej do najsłabszej rodziny i co drugą zabrano te matki oryginalne i dano matki z mainstreamowej hodowli w zamian za tamte.
Czyli nieodporne.
Czyli nieodporne. Zostawiono obydwie te pasieki na 4 miesiące, zostawiając im czas na naturalny rozwój, a potem po tym czasie zbadano ogólny stopień porażenia, liczbę komórek otwartych i skanibalizowanych na skutek VSH, czyli instynktu higienicznego odpornego na warozę, a także liczbę komórek ponownie zamkniętych.
Tak, tak, bo właśnie, bo jedną z tych cech odporności jest przecież to, że pszczoły otwierają i później zamykają komórki, w której są właśnie... Nawiązując do poprzedniego artykułu, mógłbym powiedzieć w celach, bo to jest, w Warze Śląskiej jest na można powiedzieć na słowo komórka pszczela również cela. Co zresztą można sobie fajnie, nie wiem, czy to jest właściwe rozumowanie, ale jest to podobne do linii krainki cela. Chociaż tam to chyba pochodzi jednak od miasta.
Pochodzi od miasta, ale miasto z kolei może mieć konotacje właśnie takie.
W każdym razie oni tutaj piszą, że pszczoły mogą wyczuwać pewne związki, które wydzielają roztocza, mianowicie ketony i octany. Ciekawe z jakich powodów, ale coś moja intuicja mi podpowiada, że to z powodu odchodów, które w celi...
Być może, ponieważ te substancje wydzielają tylko osobniki w fazie rozrodczej, nie wydzielają ich jej w fazie foretycznej.
I jak oni mogli to zbadać? Otóż okazuje się, że ta komórka, którą pszczoły tworzą, a później zamkną, wygląda trochę inaczej. Ona jest już takim zamknięta bardziej ciemnym i twardszym woskiem na górze. Więc można nawet zbadać, jak ona szeroko była otworzona. I to też badali.
Tak, no ten wosk się musi połączyć z kokonem, bo nie potrafią już oddzielić tego wosku od kokonu larwy. A zbadano jeszcze jedną rzecz. W każdej z rodzin 15 komórek z zasklepionym czerwiem delikatnie otworzono i wpuszczono tam 15 samic roztoczy pozyskanych z innych zasklepionych.
Od celi trutowych.
Tak. Żeby zobaczyć też i ten efekt właśnie na zasadzie ketonów i octanów.
No a później cóż, wykorzystano klasyczną, znaczy nie płukankę właśnie alkoholową, tylko szejka cukrowego, czyli przesypywanie w cukrze pudrze. Z Wielkiej Brytanii 700 pszczół, a w Hawajach 300 pszczół. Ciekawe, dlaczego taka różnica, ale nie oni tutaj tego nie argumentują. W sumie zbadano 3090 tych właśnie zasklepionych komórek celi robotniczych. No i teraz co im wyszło?
No wyszło im jednoznacznie. Te wszystkie cechy oporności
Tutaj zobaczcie sobie wykresy.
Warozie zostały zachowane wyłącznie w matkach oryginalnych, w rodzinach z matkami oryginalnymi.
Czyli okazuje się, że przynajmniej, bo nie możemy powiedzieć bezwzględnie, to jest w końcu pierwsze badanie, przynajmniej w tym okresie 4 miesięcy, kilkumiesięcznym, robotnice nie są
nauczyły
w stanie...
się, młode robotnice nie nauczyły się zachowań higienicznych od starszych i wygląda na to,
ale
że
druga,
wszystkie te cechy są przenoszone tylko przez matkę.
Tak, ale jeszcze w drugim kierunku, tam gdzie matka została podmieniona, to też one chyba utraciły te cechy, czy nie?
No tak.
Tak,
właśnie utraciły.
Utraciły. W sensie... tutaj można by powiedzieć, że zapomniały, ale...
Albo po prostu nie nabyły jej...
Albo mogą je nabyć.
No właśnie.
Może nie mogą, przynajmniej na razie nie ma takiej możliwości, żeby powstał taki mechanizm związany z warozą, bo w ogóle nie może, bo na przykład jestem u czmieli, występuje. Natomiast w przypadku warozy na razie z tego badania wygląda, przynajmniej te pszczoły, które oni badali, to zachowanie higieniczne dręczoopolne występuje wtedy, kiedy matka jest w rodzinie, która ma dane cechy genetyczne i rodzi odpowiednie córki, prawda?
Tak.
No właśnie.
I to jest związane właśnie z tym bezpośrednim przekazaniem przez genetykę.
No i teraz powstaje pytanie, bo takie mi się nasunęło, bo to mogłaby być dobra wiadomość dla pszczelarstwa i biznesu pszczelarskiego, dlatego że oczywiście z innych naszych badań wynika, że na pewno nie może być to sama matka, sama informacja genetyczna odizolowana od środowiska, bo środowisko lokalne, w którym są różne zanieczyszczenia związane z pestycydami, odpowiednia mikroflora, odpowiednie zachowanie pszczelarza, odpowiednie rośliny, bogactwo pożytku i wiele, wiele innych rzeczy, historia oczywiście danej populacji też, lokalne ekotypy, skąd pochodzą dane pszczoły, ma znaczenie. Ale skoro jednak można przekazywać to za pomocą matek, no to aż się prosi, żeby po prostu selekcjonować pszczoły w tym kierunku. I teraz pytanie jest, dlaczego to się nie dzieje? Przynajmniej w Polsce.
No wiesz, ale rozmawialiśmy o tym już w drugim odcinku, że rodziny czy matki przeniesione w inny teren jednak te cechy tracą. I to może być przyczyna, że jesteśmy związani z terenem, i tak naprawdę to będziemy, jeśli byśmy chcieli to przeprowadzić, co byłoby celowe, to byśmy musieli przejść przez tę ciemną dolinę, stracić większość swoich rodzin i odbudować populację na tych, które przeżyły.
Wiesz co, po pierwsze nie musiałoby to trwać nie wiadomo ile. To zaciśnięcie pasa mogłoby trwać 2-3 lata, ale to nie wszystko. Ono nie musiałoby być drastyczne. Jeśli chodzi o wędrówki na przykład, to one by mogły być w pewnym stopniu ograniczone, na przykład do województwa. Prawda? To nie znaczy, żeby w ogóle ich nie robić. Natomiast chodzi o to, żeby zacząć próbować, ponieważ inne kraje próbują intensywnie. Jak tutaj czytamy, w Wielkiej Brytanii mają już całe przecież tereny, gdzie właściwie ludzie się dogadali,
tak.
I nie leczą na całych terenach. Nie wiem, jakie tam są hrabstwa, prawda? Czyli w całych hrabstwach nie leczą. Mamy takie tereny w Szkocji, mamy całe instytuty w Szwajcarii, które badają ten problem i utrzymują takie populacje. Ja uważam, że powinno to być być może najważniejszą hodowlaną cechą w Polsce, ale w zarejestrowanych hodowlach. Natomiast czasami wydaje mi się, że nadal te komercyjne cechy związane z miodnością, łagodnością i co jeszcze jest zazwyczaj? I nierojliwością. Tak. Chociaż tutaj mam wrażenie, że to jest trochę naciągane przy tej cesze, bo wszystkie, z ofert wynika komercyjnych, że wszystkie są nierojliwe, ale nieważne, że to jest najważniejsze. Natomiast tak naprawdę, czy to, zresztą, to też byłaby komercyjna cecha, bo jakby po prostu na jakimś terenie występowały takie pszczoły, to one by na pewno się rozchodziły jak świeże bułeczki. No kiedyś trzeba zacząć to robić. I wydaje mi się, że to badanie mogłoby w jakiś sposób być optymistyczne, bo świadczy o tym, okej, są duże problemy, ale skoro dzięki matce to robimy, no to wystarczy po prostu wyhodować odpowiednie linie genetyczne, żeby i ten proces może wtedy zajść. Tylko kiedyś zacząć trzeba to robić.
No to prawda, a może już nawet podsumowując, bo gdyby ktoś się zastanawiał, na ile to badanie poświadcza rzeczywiście, że jest taka zależność właśnie tych matek w hodowlach odpornych na warozę, no to wszystkie te rodziny, które miały matki przeszczepione z mainstreamu, zmarły w Wielkiej Brytanii następnej zimy, najbliższej zimy, a na Hawajach w ciągu 8 miesięcy od rozpoczęcia badania. Prawdopodobnie aż tak okazało się to
aż tak
rozstrojone.
Zresztą zobaczcie sobie na wykresach, że jednak ewidentnie ten przyrost ilości dręcza pszczelego jest.
Jest.
Jest po jeszcze raz powiedzmy, po wymianie matki z rodziny nieodpornej,
i
nawet do rodziny, której wszystkie robotnice, plastry, pszczele funkcjonują w danym środowisku.
W warunkach odporności.
W warunkach przynajmniej tolerancji, tak, że mogą dalej żyć z dręczem pszczeli. No cóż. Natomiast to nie wszystko, Piotr, bo możemy tutaj się starać, ale nie możemy się zamykać tylko na same pszczelarstwo, bo jeżeli okaże się w środowisku, to co już powiedziałem, mamy neonikotynoidy, to ta cała praca może pójść w niwecz. I teraz się dowiemy, dlaczego, przechodząc do trzeciego badania.
Tak zrobimy.
Temat jeden z twoich kluczowych, którym się interesujesz, czyli neonikotynoidy,
no tak,
których się aktywizowałeś społecznie.
Wracamy do neonikotynoidów i
tak, bo już omawialiśmy chyba to ze 2-3 razy w naszym programie.
Zgadza się.
Tutaj okazuje się, słuchaj, no może przejdźmy od razu do wniosku, do hasła z tego badania, że wpływ neonikotynoidów, ale w polu właśnie, nie w laboratorium,
tak,
w dawkach takich, jakie występują w polu.
Naturalny przy założeniu, że stosujemy neonikotynoidy w sposób zgodny z zaleceniami.
Nie łagodzi, co jest jakby intuicyjnie łatwe do zgadnięcia, nie łagodzi problemu warozy, ale nawet przyczynia się do zwiększenia ilości porażenia dręczem pszczeli.
Przyczynia się znacznie i nie łagodzi tego przyczyniania się nawet różnorodność genetyczna.
Tak, wyszło trochę przypadkiem.
Bo tak naprawdę to chodziło o to, czy pszczoły różnorodne genetycznie łatwiej poradzą sobie z narażeniem na neonikotynoidy.
Tak, chociaż w ogóle ci naukowcy chcieli zbadać, czy pszczoły, pierwotną przyczyną naukowców, skąd oni w ogóle są, opublikowali artykuł w Journal of Insect Science.
Georgia, Alabama i Delaware.
Wyjaśniają we wstępie teoretycznym, że już jest poświadczone w innych badaniach, że są takie przypadki też u innych oczywiście owadów społecznych, że zwiększona bioróżnorodność wewnątrz danej rodziny powoduje, że ona jest bardziej odporna na różne warunki środowiskowe, ale także choroby, niż rodzina z mniejszą różnorodnością genetyczną. I teraz podają taki przykład również związany z inseminacją. Otóż w jakimś badaniu podobno inseminowali na matki pszczele kilkoma trutniami i 20 kilkoma. I te, które były zainseminowane 20 kilkoma, radziły sobie lepiej z tymi przeciwnościami losu i chorobami. I teraz, no więc oni stwierdzili, dobra, no to spróbujmy tutaj, bo pszczelarze często, zwłaszcza zawodowi, robią tak, że chcą mieć wyrównane rodziny i te słabsze zasilają tymi czerwiem z innych rodzin. I co? I wtedy po tym zasileniu radykalnie zwiększa się ta różnorodność przez jakiś czas. I oni stwierdzili, dobra, sprawdźmy, czy ten zabieg pszczelarski powoduje, że te rodziny mogą się jakoś lepiej mieć. I przy okazji wyszło im to, czego nie planowali.
I wykonano tak naprawdę 3 eksperymenty w 3 stanach Ameryki, tak jak mówiłem, Georgia, Alabama i Delaware, gdzie wzięto po 24 rodziny w pasiekach uniwersyteckich, podzielono je na 4 grupy po 6 sztuk i w tych rodzinach wymieszano czerw, to znaczy zostawiono jedną grupę kontrolną, gdzie nic nie zmieniano, 6 sztuk rodzin pszczelich, a w pozostałych 3 grupach po 6 wymieszano tak, że każda z rodzin miała swoją ramkę czerwiu i po ramce czerwiu z każdej z pozostałych rodzin. Więc chwilowo spowodowano, że ta różnorodność genetyczna w każdej z tych rodzin była maksymalnie już zróżnicowana.
No i w tym czasie zaczęto robić badania, między innymi podając, można powiedzieć, trochę na siłę paszczeciki pyłkowe. Dlaczego na siłę? Dlatego, że zainstalowano na wlotkach
poławiacze,
czyli jakby uniemożliwiono pszczołom karmienie larw z tego pyłku przyniesionego, a zamiast tego podawano paszczeciki. Teraz jedna grupa dostawała paszczeciki specjalistą od neonikotynoidów.
Tak, jedna grupa dostawała klotianidynę, a druga dostawała tiametoksan.
Tak, to też warto podkreślić, że mówimy tutaj tylko o 2 substancjach, bo z innymi mogłoby być inaczej.
Zgadza się. I ta grupa kontrolna nie dostawała czysty pyłek.
Tak.
I jedna z tych grup z wymieszanym czerwiem też dostawała czysty pyłek.
Mhm. I teraz te dawki tych neonikotynoidów, dwóch substancji, były mniej więcej takie, oni starali się je tak dobrać, jakie by były, jakby pszczoły średnio mogły przynosić z pola, prawda? Mhm. Bo zwróćmy uwagę, że to jest eksperyment polowy, on jest zupełnie czymś innym niż warunki klateczkowe, jak się często zbada na przykład jakaś dawka letalna pyłku na pojedyncze pszczoły. I to jest zupełnie inna sytuacja, jak również takie eksperymenty, które kiedyś omawialiśmy, gdzie też sztuczna inteligencja, algorytm tak. badał pszczoły w małych ulikach pod szybą. Wtedy okazywało się, że niewielkie dawki neonikotynoidów pozornie nic by pszczołom nie robiły, ale dopiero jak zbadano ich na przykład długość opieki nad larwą, to wyszło, że drobne różnice są.
Tak, ale trzeba wtedy badać pszczoły w trybie ciągłym, a w warunkach polowych nie ma takiej możliwości.
A tutaj tak naprawdę nie zbadano dokładnie tych zachowań pszczół, znaczy zbadano tylko takie...
Sprawdzano przeżywalność matek pszczelich, przeżywalność czerwiu, stopień porażenia warozą, naturalny osyp waroa i poziom agresji.
Poziom agresji, tak. Czyli po prostu do wylotka przystawiano po prostu pewną substancję.
Octan izoamylu.
Tak, która
wywołuje.
Tak, sprawdzono jak często pszczoły urządzą, a matkę pszczoły to po prostu sprawdzono, czy po tych kilku miesiącach jeszcze na ile matek pszczół żyło.
Czy ona tam była po
tak,
prostu.
Tak, no więc to były, można powiedzieć, że to są takie typowe pszczelarskie obserwacje, prawda?
Tak.
Nie są to jakieś bardzo pogłębione. I
natomiast
co ciekawe, może
efekt końcowy był zaskakujący dla wszystkich.
Pierwszy efekt też jest zaskakujący, taki dlatego, że pomiędzy grupą z neonikotynoidem, karmioną neonikotynoidem całą rodzinę paszczecikiem pyłkowym i nie wyszło żadnych różnic.
Odrobina wyszła. Niewielki wzrost przeżywalności.
Tak, ale to było niezwiązane z neonikotynoidami.
Ale nie tak, tylko z różnorodnością genetyczną.
Czyli faktycznie ten efekt, przynajmniej na tych podstawowych badaniach, które można takimi prostymi metodami sprawdzić, to zwiększenie różnorodności poprzez włożenie obcej ramki do ula powoduje, że tylko wydłuża się przeżywalność czerwiu, natomiast neonikotynoidy na te zachowania
nie mają
nawet jak na przeżywalność matki nie mają wpływu. Mhm. Ale jedna rzecz wyszła właśnie.
Ale wyszło, że właśnie te rodziny, które dostawały neonikotynoidy, wykazały znacząco silne porażenie warozą. Coś, czego oni się nie spodziewali, co badali, żeby sam eksperyment był przebadany dokładnie, ale co wyszło w sposób niespodziewany.
Słuchaj, wyszło średnio około 5,3 razy więcej dręcza pszczelego w rodzinie. No to jest potężna ilość.
To jest potężna
ilość. I teraz tak, powstaje pytanie, jakie oni sobie zadają, co do tego się przyczyniło. No główną ich hipotezą jest, że te rodziny narażone na neonikotynoidy, nawet takie w takich dawkach, jakie dostają z pola, nawet w takich dawkach stosowanych zgodnie z procedurami, bo one oczywiście są mniejsze często niż w tych badaniach klateczkowych, bo się też rozkładają po całej rodzinie, że one jednak wpływają na jakoś, trudne słowo, immunosupresję, czyli obniżenie zdolności odporności fizjologicznej czy behawioralnej rodziny pszczelej, prawda?
No zgadza się, nawet tutaj postulują, że wpływ neonikotynoidów na warozę powinien być dalej badany, zwłaszcza teza o zmniejszeniu hemolitycznej odpowiedzi immunologicznej pszczół porażonych neonikotynoidem. No, na pewno...
No, mówiłeś mi jak rozmawialiśmy sobie przed naszym nagraniem, że tutaj masz jakieś wątpliwości lub wyrażasz zdziwienie.
Tak, wyrażam pewne zdziwienie jako nie naukowiec. Być może to jest właśnie przyczyna, że wyrażam to zdziwienie, bo taka hemolityczna odpowiedź immunologiczna jakoś mi osobiście nie wydaje się istotną cechą w przypadku zwiększania lub zmniejszania porażenia warozą. Bo wynikałoby to, że tak naprawdę ten stopień porażenia będzie zależny od tego, jakim pokarmem żywią się młode osobniki waroa, prawda?
Ale zwróć uwagę, że na przykład w badaniach profesorki Janety Straleckiej wychodzi, że też że tego typu środki mogą upośledzać protoeolityczną, czyli białko za pomocą aminokwasów białek odporne.
No chyba, że
kto
tak.
wie, przecież układ fizjologiczny pszczoły jest skomplikowany, kto wie, jak dane neonikotynoidy wpływają na wytwarzanie określonych substancji, albo na przykład na wyściółkę jelit i tak dalej.
Oczywiście.
A przecież odporność zaczyna się też w jelitach, prawda? Więc tego nie wiadomo. Wydaje mi się, zwróć uwagę, że to badanie niemieckie, pamiętasz, które omawialiśmy, gdzie ta sztuczna inteligencja, oczywiście nie, sama tak to mówię, żeby nie być, sam wpada w te własne sidła, w tą reklamę sztucznej inteligencji, gdzie algorytm komputerowy nauczony i zastosowany do odpowiednich celów przez ludzi naukowców.
Ale to było bardzo dobre zastosowanie,
tak, ale zauważ, bardzo dobre, no. Tylko chodzi mi o to, że tam trzeba było, że to działa na pozór, te pszczoły niczym się nie różniły w swoich zachowaniach, że trzeba było dokładnie zbadać i się im przyjrzeć, że tam były te zachowania niewielkie, tak samo tutaj. Może okazać się, że niewielka różnica w hemolimfie, w składzie hemolimfy ma znaczenie na immunosupresyjne, czyli obniża odporność pszczół. Kto wie?
No kto wie. No, ja się tu przyznaję do sporych braków wiedzy w tym
ale
zakresie.
Ale to chyba wszyscy mało wiedzą. Ale wprowadzono neonikotynoidy i dopiero teraz je badamy. Powiedziałeś w naszym pierwszym odcinku, że prawdopodobnie po prostu zbyt szybko zdecydowaliśmy się, bo to są dobre środki pod względem bezpieczeństwa dla ludzi.
Dla człowieka,
więc tak? Użyłeś takiego sformułowania, że być może popełniliśmy błąd, że zbyt szybko je, zbyt łatwo je kiedyś wprowadzić.
No jeszcze nawet wracając do tego, to mi się przypomina sugestia jednego z członków Polanki, Tadeusza Kasztelana, który zawsze w takich sytuacjach podkreśla, że w tym badaniu on, Tadeusz, daj znać, jeśli się mylę, on by powiedział, że nie spodziewałby się, że te pszczoły potraktowane małą dawką neonikotynoidów będą różniły się od pszczół, które tą dawką nie były potraktowane, ponieważ poziom tła neonikotynoidów jest i tak znaczący dla wszystkich tych pszczół, więc różnica między małą dawką a brakiem dawki nie jest tak naprawdę dla nich duża.
Ale o ile pamiętam, z toksykologii wynika, że akurat neonikotynoidy mają bardzo mały ten próg dawki śmiertelnej.
Tak, to prawda.
Gdzie 50% osobników wiera, więc mogą to być różnice niezauważalne dla pszczelarza.
Oczywiście.
Ale jednak jakieś mogą występować. Ale teraz połącz sobie to wszystko, bo nie rozmawiamy o samych nikotynoidach. Połącz to sobie z poprzednim badaniem. Rozmawiamy przecież również o kondycji pszczół, która wpływa na odporność nadęcza pszczelego.
I możliwości tak wyhodowania pszczół odpornych.
A połącz jeszcze, bo tutaj ja tutaj mam taki lekki zarzut, że naukowcy, być może pszczelarze, skupili się tylko trochę takie klapki na oczach i tylko popatrzyli, co inni robią, czyli stosują te neonikotyny. A przecież jak wynika z naszego, bodajże też w pierwszym odcinku, chyba to badanie omawialiśmy, z długoletniego badania, longitudinal, jak już się nauczyłem dzięki naszemu programowi, 7-letniemu badaniowi w Stanach Zjednoczonych wyszło, że pszczelarze równie istotnie się przyczyniają do zanieczyszczenia środowiska ula pszczół i życia pszczół środkami przeciw...
Właśnie warozobójczymi.
Właśnie. I wykazano tam, że środki te zanieczyszczają środowisko ula, mają synergicznie wpływają na siebie razem z tymi środkami ochrony roślin. Więc jeżeli... I to jest trochę błędne koło.
I to też w innych badaniach wynika, że same środki warozobójcze trochę nam blokują możliwość wyhodowania pszczół odpornych.
No tak, ale to jest trochę błędne koło. Czyli tak. Uważam, że nie powinno być, bo dlaczego na to zwróciłem uwagę? Dlatego, że we wnioskach trochę naukowcy piszą, trochę argumentują na zasadzie takiej nieuchronności, w jakim świecie się znajdujemy. Tak jest, to jest bardzo źle, ale ponieważ tak jest, to co? No pszczela, ale całe szczęście mamy ratunek, możemy nadal stosować te wszystkie środki nadręcza pszczelego. Czyli właśnie, zabrakło mi tutaj konkluzji, że moglibyśmy dążyć po pierwsze do rozpowszechnienia cech dręczoopornych w środowisku, do ograniczenia stosowania neonikotynoidów, które mają udowodnione szkodliwe działanie i do ograniczenia stosowania środków roztopobójczych. Tylko, że to wszystko musi się dziać jednocześnie.
Synchronicznie, tak. Tak, trzeba te działania rzeczywiście prowadzić równo.
No bo zastosowanie tylko jednej rzeczy nie ma sensu, bo zobacz, że w momencie, kiedy tylko zaczniesz ograniczać środki roztoczobójcze bez tych dwóch rzeczy, no to wszystkie rodziny zaczną ci de facto padać. No,
no tak, chociażby z tego powodu, że na skutek neonikotynoidów będą miały zmniejszoną odporność
progresu w kierunku, w którym chcemy chyba, większość przynajmniej chce prawdopodobnie dążyć. A to mnie nakierowuje też na naszą konkluzję ze specjalnego odcinka o kodeksach, gdzie... To ewidentnie wskazuje, że powinna być w Polsce, czy to na szczeblu ministerialnym, czy na szczeblu instytucji, które się tym zajmują, jak na przykład Instytut w Puławach, powinna być jakaś chyba długofalowa strategia
rozwoju.
Czy zgadzasz się ze mną?
No zgadzam się. Oczywiście, że się zgadzam.
Także wprowadzaj wszystko w tych kodeksach mogłoby być zawarte, to co my teraz powierzyliśmy, te nasze konkluzje, do których doszliśmy.
No, jesteśmy z tego dumni, a wydajcie znać, czy mamy rację, że jesteśmy z tego dumni.
Dzięki. A, słuchajcie, teraz, ponieważ zaczynają się wakacje, to...
Będzie wakacyjna przerwa. Nie wiem, czy dwa odcinki najbliższe sobie odpuścimy, czy półtora odcinka i kiedy wystartujemy z następnym.
Najprawdopodobniej widzimy się za miesiąc, czyli za 4 niedziele.
Mhm. Do zobaczenia.
Hej. Pozdrawiamy z Bartodziei.